Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Michał Rachoń, witam Państwa serdecznie w rozmowie politycznej po godzinie 17 w Radiu Łódź Państwa i moim gościem jest marszałek senior obecnej kadencji Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, panie marszałku, jak ocenia pan sytuację, którą mamy w tej chwili na Ukrainie? Mamy informacje o używaniu zmasowanych elementów uzbrojenia zakazanych przez międzynarodowe konwencje, mamy zmasowane ataki na ludność cywilną, mamy 20 dzieci, które stało się ofiarą tych nalotów i tych ataków. Co się dzieje w tej chwili na Ukrainie?
Panie redaktorze, pan odwołuje się do wojny z Ukrainą, ale przecież atak na Ukrainę jest tylko częścią całościowego ataku Rosji na Zachód, na Europę Środkową, na Europę Wschodnią, Środkową, a także na Europę Zachodnią. I pierwszym takim atakiem był rok 2008, wtedy, kiedy zaatakowano Gruzję. To, co się dzieje teraz na Ukrainie, jest kontynuacją tamtego działania i mamy do czynienia z pierwszą fazą, której celem jest zniszczenie maksymalnej ilości strategicznych celów oraz zastraszenie ludności przez zniszczenie miast. Przez bombardowanie miast, niszczenie miast, rozdzielenie w ten sposób zespołów obronnych ukraińskich, a także, jak powiedziałem, zastraszenie ludności, doprowadzenie ludności do sytuacji destrukcji, rozchwiania. Ale to jest pierwsza faza. Rosjanie mają przygotowane przecież armie operacyjne, które następnie będą wkraczały na te tereny. Obecnie są zajmowane też próba, dążenie do zajmowania głównych miast, strategicznych miast, takich jak Cherson, takich jak Mariupol, ale także takich jak Charków. Z tego udało się tylko zająć Cherson, ale tam trwają nadal walki i miejmy nadzieję, że Ukraina je odbije. Skuteczna i bohaterska obrona Ukrainy jest imponująca, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że przewaga rosyjska jest gigantyczna.
Panie ministrze, jeśli mamy do czynienia z gigantyczną przewagą, z gigantyczną różnicą potencjałów obronnych, to w jaki sposób na to, co się dzieje, mając wiedzę, że plan tej wojny, że wojna jest wypowiedzianą dużo szerzej, wojną Zachodowi, również w pewnym sensie wspólnocie NATO, jakie jest to rozwiązanie i czy istnieją narzędzia, poza narzędziami, które już w tej chwili są stosowane do tego, żeby wspomóc Ukrainę w obronie przed tą napaścią?
No poza tymi narzędziami, o których pan powiedział, że już zostały uruchomione, związane z sankcjami finansowymi, ale także politycznymi, strukturalnymi, gospodarczymi, najważniejszym elementem jest to, co zostało rozpoczęte przez pana prezydenta Ukrainy w niedzielę, czyli stworzenie Legionu Międzynarodowego pozwalającego ochotnikom z innych krajów uczestniczyć w działaniach wojennych, dlatego że oczywiście dostarczanie broni jest niesłychanie istotne, zwłaszcza broni przeciwlotniczej, zwłaszcza tej, która ogranicza dominację rosyjską w przestrzeni powietrznej. To jest najważniejsze w obecnej fazie. No ale także zwiększenie liczebności sił wojskowych Ukrainy. Przewaga pod tym względem rosyjska jest kilkakrotna i jeżeli ona nie zostanie zrównoważona, to prędzej czy później może skutkować zajęciem części przynajmniej Ukrainy. Takie zagrożenie jest naprawdę realne.
Panie ministrze, wczoraj w trakcie konferencji prasowej, która odbyła się w Warszawie, premier Wielkiej Brytanii odpowiadał na pytanie dziennikarki pochodzącej z Ukrainy, która podniosła kwestię, która z kolei była wyrażana jednoznacznie wprost przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który prosił, wnioskował państwa, do państw Zachodu o to, aby uniemożliwić czy włączyć blokadę nieba nad Ukrainą. I nie chodzi o blokadę cywilnych połączeń lotniczych, tylko o zastosowanie takich rozwiązań technicznych i militarnych również, które uniemożliwią bombardowania i prowadzenie ostrzału z powietrza. Państwa NATO się na to nie chcą zgodzić. premier Wielkiej Brytanii mówił, że zaangażowanie w bezpośrednią walkę między innymi żołnierzy brytyjskich oznaczałoby skalę konfliktu, o której mówi się, byłaby to po prostu skala porównywalna do wojny światowej. Jak rozwiązać ten problem i czy ten problem da się rozwiązać?
To jest przede wszystkim, trzeba sobie z tego zdawać sprawę, decyzja Stanów Zjednoczonych podjęta na samym początku tego konfliktu. Przypomnijmy, że warunki, jakie postawił Zachodowi i w ogóle światu pan Putin w połowie grudnia zeszłego roku, mówiły o trzech kwestiach. Po pierwsze, o tym, żeby zgodzić się na zdominowanie całej Ukrainy przez Federację Rosyjską. Po drugie, żeby wycofać wojska NATO i amerykańskie z Europy Środkowej. Po trzecie, żeby zdemilitaryzować w ogóle Europę Środkową i uczynić ją sferą, w której Rosja będzie mogła w wymiarze politycznym dominować. Takie były żądania, które sformułował pan Putin. Z tego punktu widzenia stanowisko zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Wielkiej Brytanii i innych państw NATO jest oczywiste. Będziemy pomagali militarnie w sensie dostaw, a także w sensie gospodarczym i organizacyjnym obronie Ukrainy, ale fizycznie, militarnie obrona będzie skoncentrowana na wschodniej flance NATO i tutaj, jak wczoraj powiedział w swoim przemówieniu kluczowym pan Biden, zadeklarowano, nie oddamy ani jednego centymetra. Stąd przesunięcie dużej ilości wojsk amerykańskich, ale także natowskich na flankę wschodnią, w tym podwójna ilość wojsk amerykańskich w Polsce. Stąd wzmacnianie i uruchomienie szpicy NATO. To jest łącznie, początek to jest 5 tysięcy żołnierzy, całość to jest ponad 40 tysięcy żołnierzy natowskich, które zostaną rozmieszczone na flance wschodniej, a także decyzja Stanów Zjednoczonych, by zwiększyć liczbę żołnierzy w Polsce i w innych krajach. Krótko mówiąc, obrona militarna dotyczyć ma bezpośrednio krajów Europy Środkowej, flanki wschodniej, a wsparcie, jeżeli chodzi o zbrojenia, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o politykę w stosunku do Ukrainy, ale bez bezpośredniego uczestnictwa. Ta deklaracja oczywiście daje panu Putinowi i zbrodniczym działaniom rosyjskim swoistego rodzaju poczucie, że mogą bezkarnie atakować Ukrainę. To zostało zmienione dzięki decyzji pana prezydenta Zełenskiego z niedzieli, decyzji o utworzeniu międzynarodowych sił zbrojnych, do których mogą wstępować ochotnicy ze wszystkich innych krajów. To może zostać przekształcone w bardzo istotne wsparcie wojskowe dla Ukrainy.
Panie ministrze, Władimir Putin powiedział w pierwszych godzinach tej nowej fazy agresji, która trwa już od dawna, że jeżeli ktokolwiek przeszkodzi Rosji w podbijaniu Ukrainy, to spotka się z konsekwencjami, jakich nie znał w historii. Nie wymienił żadnego konkretnego podmiotu, żadnego konkretnego państwa, ale zostało to jednoznacznie odczytane jako groźba użycia broni nuklearnej w wypadku jakiejkolwiek interferencji, próby wpływu na tą sytuację z zewnątrz. Czy zatem chociażby utworzenie tego rodzaju korpusu, czy tego rodzaju legionu nie zostałoby uznane i nie zostanie uznane za swego rodzaju właśnie casus belli ze strony Rosji przeciwko państwom, z których pochodzą, czy pochodziliby ochotnicy, o których mowa.
Panie redaktorze, nie wiem, co by zostało uznane przez Putina za casus belli. On już ten casus belli uznał w swoim propozycji traktatu, o którym mówiłem z połowy grudnia. Tym casusem belli według niego było możliwość korzystania ze wsparcia NATO i Stanów Zjednoczonych przez takie kraje jak Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Rumunia i inne kraje flanki wschodniej, Finlandia, inne kraje Europy Wschodniej. W związku z tym, jeżeli świat uzna, iż Rosja może szantażować cały świat swoją agresją, to oznacza, że uznamy dominację Rosji nad całym światem, że będziemy zmuszeni do cofania się przed szantażami, przed straszeniem, przed agresjami rosyjskimi. Z tego musimy sobie zdawać sprawę. Oczywiście dyplomacja ma swoje zasady i trzeba je respektować. Oznaczają one, że nie wszystko, nie zawsze musi być publicznie deklarowane, ale nie ma możliwości zgody na to, żeby Rosjanie swoim szantażem doprowadzili do zdominowania całego świata i zajęcia kolejnych państw, które uznają za słuszne.
Panie ministrze, Polska przygląda się temu, jak wygląda obrona przed rosyjską agresją. Polska uczestniczy we wsparciu dla Ukrainy, o czym wiemy od samego początku tej fazy agresji. Jakie wnioski płyną dla naszego sposobu organizacji własnej obrony, własnych sił zbrojnych, własnych sił, które mają stawiać, czy mogą stawiać w przyszłości czoło podobnej bądź tej samej agresji? Co wynika z tych pierwszych 6-7 dni obrony ukraińskiej?
Wysiłek Polski w pomocy Ukrainie jest olbrzymi i naprawdę jest wynikiem olbrzymiej determinacji państwa polskiego i możliwości państwa polskiego, jakie powstały po roku 2015. Musimy mieć świadomość, że zbrodnia smoleńska była takim aktem, który nam uświadomił, że agresja rosyjska jest blisko i trzeba się do niej przygotować. Dlatego podjęliśmy po 2015 roku modernizację armii, dlatego zwiększyliśmy armię o Wojska Obrony Terytorialnej, dlatego zwiększyliśmy finanse na armię i zwiększyliśmy dostawy broni nowoczesnej do armii, dlatego teraz są kupowane samoloty F-35 i czołgi Abrams. To są słuszne decyzje, ale najważniejszą jest ustawa o obronie ojczyzny, w której powinna znajdować się także decyzja o powszechnej obronie kraju, bo bez tego nie damy rady stworzyć dużej armii, a to jest absolutnie konieczne. To jest właśnie nauka, która płynie z przebiegu wydarzeń na Ukrainie. Skuteczność obrony Ukrainy, którą widzimy i którą podziwiamy, wynika nie tylko z bohaterstwa, choć oczywiście ono jest tutaj kluczowe, ale także z zaangażowania olbrzymiej części ludności ukraińskiej w obronę własnego kraju, zwłaszcza jeżeli chodzi o mężczyzn w wieku poborowym. Oni wszyscy są gotowi na bieżąco brać udział w walce. Zostały tam stworzone Wojska Obrony Terytorialnej na wzór polskich Wojsk Obrony Terytorialnej, ale w o wiele szerszym zakresie personalnym, liczbowym. Powszechna obrona jest fundamentalnym rozstrzygnięciem, fundamentalną decyzją, do której musimy być przygotowani także my.
Czy to oznacza, że w Polsce również powinien wrócić pobór w rozumieniu powszechnym obowiązku obrony państwa polskiego?
Ja myślę, że nie w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, takim, który pan bądź osoby z pana i mojego pokolenia przeżywali, ale obowiązek powszechnej obrony, który sprawi, że dowództwo armii będzie mogło korzystać z możliwości potencjału liczbowego tych mężczyzn, którzy są w wieku poborowym.
Antoni Macierewicz, marszałek senior obecnej kadencji Sejmu, były minister obrony narodowej, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, był państwa i moim gościem w Radio Łódź. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.